Na zegarze za 26 minut, godzina 10. Ten najbliższy tydzień pomagamy Państwu planować nie tylko zapraszając do wypraw w plener, żeby podpatrzeć, podsłuchać, sfotografować, opowiedzieć, zadumać się przez chwilę. Właśnie o tym słuchaniu, przy tym słuchaniu przez chwilę się zatrzymajmy, bo ten najbliższy tydzień to będzie festiwal tradycji i awangardy muzycznej Kody, które po raz 9 już w Lublinie. Jan Bernat, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Przede wszystkim pomysłodawca tego wydarzenia, twórca tego wydarzenia i nasz gość w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej od 9 lat, na kilka dni przed Kodami właśnie. Zanim przejdziemy do programu, zanim opowiemy o wydarzeniach, które sprowokowały Kody, bo to też nie nowa rzecz, że z inicjatywy Kodu powstaje zupełnie nowa produkcja, o tym chciałabym, żeby pan opowiedział, to zamieńmy słowo na temat słuchania, panie Janie. Jak to jest z naszym słuchaniem? Teraz pan, widziałam, słuchał świata spacerując przed radiem. Rzeczywiście cicho jeszcze, ptaki przede wszystkim słychać. Co pan słyszał?
Słyszałem rzecz, która w tym miejscu na ogół rzadko bywa, a mianowicie duże wyciszenie. Nie wiem, czy to za sprawą niedzieli, poranka niedzielnego, czy to za sprawą maratonu, który ma być i wyłączeniu niektórych ulic, że kierowcy jednak rezygnują. Więc słyszałem ptaki, oczywiście taki stały dron miasta, który się dźwiękowy, na który składa się tysiące różnych dźwięków, natomiast było to dla mnie zaskoczeniem, ale miłym, zwłaszcza tym bardziej, że słoneczko świeciło i myślałem sobie już, niech tak będzie całe lato.
Słyszałem ciszę, powiedział Jan Bernat. To jest coś, co najtrudniej jest usłyszeć i podobno są takie przewidywania tych, którzy o świecie wiedzą naprzód dużo więcej niż my, że cisza, słuchanie ciszy i ciemność, widzenie ciemności to będzie jeden z największych luksusów, na jakie będzie mógł za jakiś czas pozwolić sobie człowiek. Że teraz marzy być może o jakichś samochodach, jachtach, dom mieć gdzieś na przykład w Toskanii czy na jakiejś innej rywierze. A za moment będzie największym luksusem cisza i ciemność właśnie. No ale żeby ciszę usłyszeć, to trzeba umieć słuchać, panie Janie.
Ja myślę, tak, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten aspekt słuchania, no to przed milionami lat jakby nasz aparat słuchu budował się po to, żeby uprzedzać nas o niebezpieczeństwie. Myślę, że to było. Ale w związku z tym człowiek musiał nauczyć się tego świata. To znaczy nauczyć się bardzo dobrze rozpoznawać świat. Myślę tutaj oczywiście o tych wszystkich dźwiękach natury, prawda? Ptakach, zwierzętach, o żywiołach. No bo to bardzo często ratowało życie, prawda? Co ciekawe, no proszę sobie wyobrazić, że jak to jest, że wróbel śpiewa tak, a obok niego, na krzaku obok, siedzi kos i śpiewa absolutnie inaczej. Wróbel jest tak, takie ma opierzenie, a kos ma całkiem, a wrona gdzieś tam mocuje się z jakąś kromką chleba i też kraczy, prawda? I jakby te gatunki pilnują swojej intonacji. Jeżeli się przyjrzeć, jeżeli poddać nawet pewnie obróbce komputerowej, są teraz programy do dźwięków, do melodii, to zauważymy, że tam są określone melodie, prawda? Ja swego czasu słuchałem o 4 rano ptaka za oknem i zauważyłem, że był to jeden, który uporczywie śpiewał jedną frazę cały czas. i śpiewał tak, aż tak dopóki inne ptaki króciutko nie odzywały się. I rozmawiałem z ornitologiem i on mówi, tak, to był szef, to był ten, który odpowiada za te kilkadziesiąt ptaków, czy kilkanaście ptaków. I on sprawdzał. I potem zapadła cisza, prawda, i oni się gdzieś koło siódmej znowu się... Czyli jakby dźwięk, słyszenie dźwięku, skal określonych, struktur rytmicznych decyduje też o tożsamości, prawda? Że muzyka, jeżeli przyjmiemy, że to co ptaszek śpiewa, prawda, jest muzyką, to służy temu też, żeby potwierdzić naszą tożsamość. Myślę też o zwierzętach i prawda. Także to słuchanie przed milionami lat było po to, oczywiście potem człowiek słuchał tej fonosfery wokół siebie i w pewnym momencie, nie wiem, za sprawą czego, to oczywiście tutaj etnoinstrumentaliści i tak dalej mogą powiedzieć, jak powstawały pierwsze instrumenty i człowiek prawdopodobnie na początku kopiował ten świat. Prawda? Bo najpierw Pan Bóg stworzył świat, a na końcu człowieka. I kiedy człowiek został stworzony, to już kiedy się pojawił człowiek, to pojawił się w określonej fonosferze. Prawda? Więc jedyne, co mógł zrobić, to najpierw osłuchać się dobrze z tym.
Praktycznie do tego podejść.
Tak, tak. Być częścią tego, prawda, w tym sensie, słuchając, bo z każdej chwili, w każdym momencie mogło być niebezpieczeństwo, ale jednocześnie, jak to opowiadał mój znajomy profesor Maciejewski z Petersburga, wybitny etnomuzykolog, on mówił, że człowiek musiał się nauczyć na przykład imitować dźwięk łani, która maruje. Dlaczego? Po to, żeby przyszedł jeleń. Po to, żeby tego jelenia zabić i zjeść, prawda? Ale on musiał tak to, ta imitacja musiała być tak wiarygodna, że ten jeleń musiał być przekonany, że to jest piękna łania, akurat gotowa do zapłodnienia, prawda?
Czy kody są po to, żeby gdzieś u źródeł pomysłu tego wydarzenia i tegorocznej edycji jest to, żebyśmy znowu mogli przez chwilę poczuć się częścią natury, powrót do pewnych dźwięków?
Myślę, że artyści, że jeżeli się popatrzy na te 9 edycji, to myślę, że tam można odnaleźć. Kody są takim festiwalem, w którym dochodzi do spotkania szeroko rozumianej tradycji ze współczesnymi ideami XX i XXI wieku. I dzisiaj, kiedy patrzymy na to, co zdarzyło się przez cały XX wiek i jakie wizje sztuki i muzyki były proponowane, generowane przez artystów, to widać, że tam bardzo wiele było propozycji, które tak naprawdę zwracały się, począwszy od w stronę natury, począwszy od tego minimalizmu, prawda, zaproponowanego, ale też muzyki spektralnej, gdzie badano różne brzmienia i pasma brzmieniowe muzyki, gdzie tak naprawdę celem było odzyskanie i badanie i zbudowanie utworu właśnie na pasmach brzmieniowych. W związku z tym, że to jest rzeczywiście taki powrót do większego, do nieoczywistości, do jakby zmuszenia słuchacza, taka propozycja, żeby spojrzeć na muzykę z całkiem innej strony. Może od strony ciszy, prawda? Od pewnego... No bo proszę zauważyć, że mamy Wagnera, mamy chóry na kilkaset osób, prawda, orkiestry, a tutaj naraz kompozytorzy proponują na utwory na cztery kamyczki i sześć kijków, prawda? Kompletnie to był szok. Natomiast z punktu widzenia poznawczego było to uwolnienie. Jak mówił Cage, że któregoś dnia, stojąc na skrzyżowaniu ulic i słuchając szumu samochodów i dźwięków miasta, naraz doszedł do wniosku, że tak naprawdę wszystko jest muzyką. I mówi, i poczułem wtedy ogromną ulgę.
Jakie będą tegoroczne kody? To będą wydarzenia od środy do piątku. Przed nami trzy wieczory.
Każda edycja ma swój temat. W tym roku tematem jest Teatrum Dźwięku. To znaczy, chcemy pokazać dźwięk, frazę, muzykę w innych kontekstach, w kontekstach innych sztuk. No tutaj najbardziej jakby takim syntezą sztuk jest teatr, prawda? Czy pewne formy dramatyczne, performatywne, operowe, około operowe. I tutaj zaproponowaliśmy kompozytorom przygotowanie projektów, które wyszły w tą stronę. Zaproszenie nasze przyjął Piotr Tabakiernik, który przygotował utwór Monachomachia. Ignacy Zalewski, który przygotował projekt, kompozycję Msza bez imienia. Przyjął nasze zaproszenie pan Wiktor Kociuban, który wykona utwór Patterns in Chromatic Field Mortona Feldmana. I na koniec w piątek usłyszymy projekt, kompozycję Aleksandra Kościuwa, Wesele Lubelskie, z udziałem na kwartet smyczkowy i śpiew tradycyjny, z udziałem Kronos Quartet i zespołu Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej. Wszystkie te projekty, można powiedzieć, że odwołują się do rytuału, do obrzędu, do... jest taka teoria, że jakby kultura człowieka wywodzi się z rytuału, czyli z pewnej sytuacji, która dotyczyła zarówno sfery rodzinnej, jak i sfery związanej z porami roku, gdzie wspólnoty wiejskie, plemiona jakby tworzyły cały system rytuałów, obrzędów, które jakby regulowały ład życia etycznego, estetycznego wspólnot. Więc rytuał jest jakby początkiem naszej kultury. Tutaj tak się okazało, kiedy rozmawialiśmy z kompozytorami, wszyscy jakby podjęli ten temat i wszystkie te projekty odwołują się w ten czy inny sposób do obrzędu.
A to Wesele Lubelskie, gdyby pan zechciał kilka zdań na
Wesele Lubelskie ma swoją historię. Zaczęła się pierwsze rozmowy na temat tego projektu byliśmy, odbyłem w 2014 roku podczas pobytu zespołu Kronos Quartet w Lublinie. Wtedy po raz pierwszy gościliśmy tej światowej sławy grupę. Rozmawiałem z Davidem Harringtonem, czy byłby zainteresowany w przyszłości przygotowaniem specjalnie utworu na nasz festiwal. On zapytał, co to miałoby być, czy mam jakiś pomysł. Więc ja mu wtedy powiedziałem o weselu. Powiedziałem mu o weselu, ale z perspektywy w aspekcie inicjacji kobiety, młodej dziewczyny, 16-17-letniej, niemalże podlotka, która w społeczności wiejskiej decyduje się poślubić chłopca. Natomiast tak naprawdę, patrząc z boku, całe wesele jest jej poświęcone, jest jej inicjacją przechodzenia z jednego stanu właśnie młodziutkiej dziewczyny do jakby stanu młodych mężatek, do grupy młodych mężatek. I te parę tygodni, czyli zapowiedzi przez 3 tygodnie, a potem jedna noc, posiada swoją bardzo złożoną dramaturgię. Wiele tam jest elementów symbolicznych, a zwłaszcza w czasie wesela. Oczywiście wesele jest świętem całej wsi. Przez kilka dni cała wieś uczestniczyła w tym, była niejako... Wesele sankcjonowało zmianę, która następowała, ponieważ wesele było połączeniem dwóch rodów. Pojawiały się nowe koligacje, nowe zobowiązania finansowe, prawda, nowa jakość. W związku z tym wieś... To była zmiana, wewnętrzna zmiana wsi i wesele miało usankcjonować to, prawda? Natomiast tym drugim, innym wątkiem jest ten wątek dziewczyny, która przechodzi, która traci, można powiedzieć, tożsamość jako dziecko, jako podlotek, prawda? I w ciągu jednej nocy, w ciągu tych 3 tygodni, a potem jednej nocy, przechodzi w inny stan. I ten pomysł, ja mówiłem, że jakby tak widzę to, że to, co dla mnie, jako tego, który się zajmuje rekonstrukcją pieśni tradycyjnych, to najciekawsze są te pieśni weselne, które śpiewano tylko na weselu. Te pieśni obrzędowe. I one, co ciekawe, praktycznie skale, struktury rytmiczne absolutnie są dzisiaj już nieznane. To jest jakby świadectwo takiego bardzo starego świata. Dzisiaj oczywiście one były częścią tamtej naszej kultury, polskiej kultury, z tych ziem, prawda? I kiedy tak rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, jak można byłoby to zrobić, odłożyliśmy tą rozmowę, a przy okazji jeszcze po koncercie, po ich koncercie wspaniałym na Wiredarzu, w Centrum Kultury, przechodziliśmy obok miejsca, gdzie był klub festiwalowy, kiedy weszliśmy do środka i oni naraz zobaczyli wirujące pary i taką niesamowitą, taką żywą muzykę, taką oberkową, taką bardzo żywiołową. I oni zdębieli. Weszliśmy do środka, któraś tam z dziewczyn poprosiła jednego z nich do tańca. I oni byli jacy tacy oszołomieni. Po pół godziny wyszli, no bo jednak próby przez cały dzień, potem koncert. Odprowadziłem ich do hotelu i następnego dnia dostałem od Davida SMS-a, pisał z lotniska, czy do tego projektu, o którym rozmawialiśmy, możesz załatwić nam basy. No więc skontaktowałem się z lutnikiem na Podkarpaciu. Zapytałem, czy zrobiłby basy. Zrobił basy. Zrobiliśmy case taki solidny. No i wysłaliśmy to do Stanów, prawda. Spotkaliśmy się jeszcze tego samego roku. Spotkaliśmy się w Krakowie na festiwalu Sacrum i Profanum i tam rozmawialiśmy o tym projekcie i David zapytał, dobrze, kto napisze tą muzykę? Kogo proponujesz? I ja wtedy pomyślałem o różnych kompozytorach, prawda? Myśmy to tutaj rozpatrywali z Jerzym Kornowiczem. No i wśród nich był też Aleksander Kościół, który już dwukrotnie przygotowywał dla nas kompozycję, bo Gorzkie żale w 2010 roku na oktet wiolonczelowy i śpiew tradycyjny i Litanie w 2013 roku na sopran, orkiestrę i śpiew tradycyjny. I powiedziałem, jest taki kompozytor, któremu bliski jest obrzęd. On się nie boi czasu obrzędowego, prawda? Prowadziliśmy tam w hotelu, gdzie oni mieszkali, w Krakowie. Potem po rozmowie ja wróciłem i kiedy wróciłem i otworzyłem laptop, znalazłem informację od Davida. Kościół bardzo przyszli na miary, prawda? No więc ja napisałem szybko do pana Aleksandra. Pan Aleksander mi odpisał, że jest w Korei Południowej, no więc mu odpisałem, że będzie kontaktował się z nim David Harrington w takiej i takiej sprawie, wysłałem dane do tego i potem już oni między sobą się kontaktowali i od tamtego czasu Aleksander Kościół napisał już dwa utwory dla nich, które oni włączyli do swojego repertuaru. A jednocześnie cały czas pracował nad tym utworem. No idea jest taka, żeby... kiedy ja zaproponowałem?
Idea finałową ideę to będziemy mogli posłuchać tego w piątek o godzinie 20:00 w Centrum Spotkania Kultur, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. Na piątkowym wydarzeniu, mam nadzieję, też Państwa nie zabraknie. Zresztą po godzinie 10:00 będę miała dla Państwa zaproszenia. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. O 22:00 ciąg dalszy rozmowy, bo Jan Topolski poprowadzi spotkanie z twórcami. Zresztą codziennie
tak,
rozmowy. Do Manifest Cafe. Bardzo Państwa uwadze, to także polecam. Jan Bernat, panie Janie, bardzo panu dziękuję.
Ja również dziękuję. Przepraszam, że przedłużyłem.
Zasłuchałam się, proszę pana. To nie było przedłużenie.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.